Wyobraźmy sobie taką scenę. Mamy absolutnego władcę wszechświata, który no, po prostu jak gdyby nic zakłada się z diabłem o życie niewinnego człowieka.
Brzmi znajomo.
I to z jakim skutkiem? W mgnieniu oka ten władca niszczy mu cały majątek, no doprowadza do śmierci jego dzieci. A na koniec, zamiast jakichś, wiesz, przeprosin czy sensownych wyjaśnień, wygłasza mu taką dziwaczną, długą mowę o morskich potworach.
Tak. To jest ten moment, gdzie większość ludzi po prostu drapie się po głowie.
Dokładnie. To znaczy, brzmi to trochę jak mroczne fantazje albo może jakiś scenariusz bardzo niszowego horroru, prawda? A przecież mówimy o jednym z absolutnie najważniejszych tekstów w całej historii literatury i religii. Bierzemy dzisiaj na warsztat fascynujący materiał, a mianowicie dogłębną analizę notatek z 26. sesji wykładów doktora Johna Woltona.
I to jest niezwykle trudny materiał, jeśli czytamy go tak zupełnie wprost. Całość tej analizy krąży wokół jednego gigantycznego wręcz problemu.
Że jeśli obraz stwórcy, który wyłania się z takiej powierzchniowej lektury księgi Hioba, potraktujemy zupełnie dosłownie, no to mamy przed sobą kogoś, kogo bardzo trudno nazwać dobrym, a co dopiero sprawiedliwym.
No właśnie. Ten dysonans uderza chyba każdego, kto czyta ten tekst bez, powiedzmy, odpowiednich narzędzi badawczych. I naszym zadaniem w tej dzisiejszej dyskusji jest sięgnięcie głęboko pod tę wierzchnią warstwę i sprawdzenie, o co tak naprawdę w tej starożytnej opowieści chodzi.
Bo zakładam, że nie o zakład z szatanem.
Zdecydowanie nie. Dr. Walton w swoim wykładzie bardzo mocno proponuje, a wręcz nalega, byśmy na ten czas zdjęli nasze takie współczesne zachodnie okulary, te, przez które zwykle czytamy teksty.
Jasne.
Zamiast zadawać to standardowe pytanie, które wszystkim ciśnie się na usta, czyli czy stwórca naprawdę tak się zachowuje, musimy zapytać zupełnie inaczej. Musimy zapytać, co autor tej książki próbuje nam przekazać, używając postaci Boga w ten konkretny sposób.
Czekaj, zatrzymajmy się tu na sekundę. Powiedziałeś, używając postaci Boga.
Tak, to jest kluczowe pojęcie.
Wiesz, przecież dla wielu odbiorców to brzmi tak, jakbyśmy nagle rozmawiali o jakiejś fikcji literackiej, a nie o starożytnym tekście religijnym. Mam takie wrażenie, że wchodzimy tu na bardzo, ale to bardzo grząski grunt. Zrobiło się kontrowersyjnie i już na samym wstępie.
Rozumiem to i to jest całkowicie naturalny opór. Ale widzisz, żeby zrozumieć starożytny Bliski Wschód i to, jak oni tworzyli literaturę, musimy przestać przykładać do ich tekstów miarę, no, dzisiejszego reportażu czy dziennikarstwa.
Czyli to nie jest zapis wideo z wydarzeń.
Dokładnie tak. W Księdze Hioba, z perspektywy analizy literackiej, Bóg jest po prostu postacią literacką. Został ukształtowany retorycznie, przez autora, dokładnie w ten sam sposób, co główny bohater Hiob, co jego żona, czy ci słynni przyjaciele z ich radami.
O rany, to faktycznie zmienia perspektywę.
Autorzy w starożytności, wiesz, w ogóle nie pisali biografii w naszym dzisiejszym rozumieniu. Nie mieli kamer, nie tworzyli filmów dokumentalnych opartych na faktach.
No tak, nie było relacji na żywo z nieba.
Właśnie. Oni używali bardzo specyficznej narracji. Używali skrajnych wyolbrzymień, archetypów i to wszystko po to, by przekazać konkretną, głęboką prawdę. Bóg w tej opowieści postępuje w określony, nieraz szokujący sposób, ponieważ autor ma po prostu do osiągnięcia bardzo konkretny cel retoryczny w głowach swoich czytelników.
Zaczynam to łapać, czyli jeśli dobrze myślę, to jest trochę tak jak, wiesz, jak z wielkimi hollywoodzkimi dramatami, które niby są oparte na faktach.
O, to jest bardzo dobra analogia. Rozwiń to.
No bo powiedzmy, że oglądamy taki głośny film o jakimś słynnym przywódcę historycznym. I reżyser często bierze jedną jakąś taką prawdziwą cechę tego człowieka. No, dajmy na to, że ten przywódca bywał wybuchowy i celowo ją tak mocno przerysowuje, wręcz karykaturuje w każdej scenie.
Żeby to było widać z ostatniego rzędu w kinie.
Dokładnie. I on przecież nie robi tego, żeby pokazać nam suchy, obiektywny, historyczny zapis jego życia godzina po godzinie. Robi to, żebyśmy my jako widzowie poczuli ten, no, ciężar tego konkretnego motywu. Żebyśmy zrozumieli to napięcie, jakie on wywoływał.
I to jest strzał w dziesiątkę. Zauważ, że nikt z widzów nie wychodzi z kina oburzony i nie krzyczy, oszukali mnie. Przecież w rzeczywistości ten przywódca we wtorki po południu pijał herbatkę i bywał całkiem spokojny.
No jasne, że nie. Rozumiemy te narzędzia reżyserskie, prawda?
Tak, akceptujemy je naturalnie. I w literaturze starożytnej takie wyolbrzymienie było absolutnie podstawowym narzędziem retorycznym. Kiedy zdamy sobie sprawę, że mamy przed sobą, powiedzmy, skrypt swoistej sztuki teologicznej, a nie historyczny stenogram, to te najbardziej oburzające nas sceny, o których wspominałaś, stają się nagle genialnie wręcz skonstruowanym mechanizmem.
No dobrze, no to spróbujmy użyć tego naszego nowego reżyserskiego mechanizmu na tej pierwszej i chyba, no powiedzmy sobie szczerze, najbardziej rażącej logicznie scenie.
Masz na myśli posiedzenie rady?
Tak, to słynne posiedzenie w niebie. Zobacz, mamy Boga, który siedzi na tronie i nagle wdaje się w dyskusję z szatanem. Pyta go, no wiesz, skąd wraca i czy zwrócił uwagę na jego sługę Hioba.
No przecież z perspektywy jakiejś takiej prostej logiki, to się kompletnie nie spina. Po co wszechwiedzący, wszechmogący byt w ogóle musi kogokolwiek o cokolwiek pytać? Czy on w sensie stwórca potrzebuje jakiegoś raportu wywiadowczego od diabła, co się dzieje na ziemi?
Zdecydowanie nie potrzebuje. I to jest właśnie, wiesz, kolejny świetny dowód na to, że czytamy starożytną literaturę mądrościową, a nie współczesny reportaż. Dr Walton, analizując ten fragment, bardzo mocno akcentuje to, jak starożytni ludzie w ogóle postrzegali funkcjonowanie kosmosu.
Czyli to nie były nasze wyobrażenia. Absolutnie nie. Oni nie myśleli o Bogu jako o jakiejś abstrakcyjnej, niewidzialnej energii pływającej w innym wymiarze. Patrzyli na to, jak funkcjonują wielkie imperia na Ziemi dookoła nich.
Ach, czyli model polityczny.
Tak. Władca, król ma swoich zaufanych wezyrów, ma ministrów, jakichś szpiegów, a także prokuratorów. Więc starożytny człowiek, tworząc ten tekst, po prostu zakładał, że władca wszechświata też musi mieć taki swój, powiedzmy, niebiański gabinet ministrów, radę, która pomaga mu zarządzać całym tym ogromnym światem.
Jasne.
I ta scena posiedzenia, która tak bardzo razi nasze dzisiejsze pojęcie wszechwiedzy, to był niezwykle klasyczny, bardzo konwencjonalny motyw literacki tamtego okresu. To taki sygnał dla ówczesnego czytelnika. Uwaga! Przenosimy się na poziom zarządzania światem.
Rozumiem to. Obraz wielkiego władcy na tronie to czytelny kod. Ale co z tym zakładem? Bo to jest to, co ludzi najbardziej boli. Przecież to wygląda dosłownie tak, jakby Bóg chciał przetestować Hioba w najokrutniejszy sposób, bo sam po prostu nie jest pewien jego motywacji. Zakłada się z Satanem jak o jakiś rzut monetą.
I tu znów musimy to odkodować. Bóg, jako postać w tym dramacie, nie ma absolutnie żadnych wątpliwości w kwestii Hioba. Zauważ, że on w tekście od razu, już na wejściu, stwierdza całkowicie jednoznacznie, że Hiob jest prawy i nie ma sobie równych.
No tak, sam to inicjuje, chwali go.
Pytanie, które potem Bóg stawia temu przeciwnikowi, ma wywołać określoną reakcję. Ma rozkręcić tę teologiczną dyskusję. I tu mała uwaga językowa, z wykładów. W oryginalnym ujęciu to w tej księdze nawet nie jest taki szatan pisany wielką literą, jako uosobienie absolutnego, wcielonego zła z widłami i rogami.
Nie. To kto to jest?
To jest raczej szatan jako nazwa funkcji. Ktoś w rodzaju takiego niebiańskiego prokuratora, urzędnika, którego rolą jest oskarżanie i szukanie dziury w całym.
Mhm.
I cała ta misternie skonstruowana scena literacka ma jeden, powtarzam, jeden fundamentalny cel. Udowodnić nam, czytelnikom, już na tej pierwszej startowej stronie, że późniejsze ogromne cierpienie Hioba nie ma absolutnie nic wspólnego z jakimiś jego ukrytymi grzechami. Autor ustanawia to jako bezsporny fakt.
A, no powiem ci, że zaczynam to powoli łapać, czyli autor po prostu musiał, jakby to powiedzieć, brutalnie usunąć z naszych głów tę naszą standardową ludzką wymówkę. Taką, że, no wiesz, skoro człowiek aż tak bardzo cierpi, to pewnie coś jednak przeskrobał, zasłużył sobie na to. Nikt nie jest bez winy.
Dokładnie tak. I to obnaża całe przesłanie.
To w sumie działa trochę jak w nauce, jak taka rygorystyczna grupa kontrolna w bardzo skomplikowanym eksperymencie psychologicznym. Prawda?
Świetnie porównanie, jak to widzisz.
No, jak masz eksperyment badawczy, to żeby sprawdzić jedną hipotezę, dajmy na to hipotezę o nazwie czy człowiek potrafi kochać Boga za darmo, gdy życie jest złe, to ty, jako badacz, musisz całkowicie odizolować pewną zmienną.
Zgadza się.
Więc ten autor po prostu wziął to do swojego starożytnego laboratorium literackiego i maksymalnie odseparował sprawiedliwość Hioba od jego życiowego powodzenia, żeby wynik eksperymentu był jednoznaczny.
Dokładnie w ten sposób funkcjonuje ta niesamowita narracja. Oddzielenie pobożności od błogosławieństw materialnych to jest cała oś sporu.
Zaraz, ale wiesz, chwileczkę, bo to wciąż rodzi pewien zgrzyt. Nawet jeśli potraktujemy to teraz jako bardzo sprytny, genialny wręcz eksperyment myślowy dla nas jako czytelników, to dlaczego na litość boską ten autor musiał pójść aż tak daleko?
Masz na myśli skalę nieszczęść.
Tak. No bo ja rozumiem odebranie majątku, żeby, nie wiem, zbadać, czy Hiob nie jest po prostu zwykłym materialistą, ale śmierć wszystkich jego dzieci, zawalenie się domu, a potem ta straszna, obrzydliwa choroba, wyrzucenie na margines, wykluczenie ze społeczeństwa na śmietnisku. Przecież to jest jakiś czysty sadyzm, nawet jeśli literacki.
Mhm.
Nie dało się tego opisać w ramach tej historii jakoś odrobinę łagodniej. No wiesz, utrata pracy, spłonięcie obory i... Może jakaś ciężka grypa żony by nie wystarczyły, żeby wywołać u Hioba ten sam teologiczny kryzys.
To jest bardzo słuszne oburzenie, bo ten tekst ma uderzać. Ale z punktu widzenia literatury mądrościowej, brutalność tego skrajnego obrazu jest nie tylko celowa, ale w ogóle absolutnie konieczna.
Konieczna. Dlaczego?
Dr. Walton z ogromną precyzją to tłumaczy. Wyobraź sobie, że gdyby Hiob zachował w tej historii choćby jedną najmniejszą rzecz, z której mógłby czerpać dumę czy pocieszenie, to ten cały intelektualny eksperyment by natychmiast upadł.
Jak to by upadł?
Popatrz, gdyby stracił te wszystkie bogactwa, stada, domy, ale powiedzmy, że jego dzieci jakimś cudem by krzeżyły. Wtedy ci jego współczujący przyjaciele mogliby przyjść i klepiąc go po plecach powiedzieć: no Hiobie, trudno, straciłeś domy i owce, zbankrotowałeś, ale spójrz na to z jasnej strony, przynajmniej masz rodzinę. A przecież zdrowie i miłość najbliższych są w życiu absolutnie najważniejsze. Zatem Bóg wciąż jest dla ciebie dobry. Opłaca się być prawym.
O rany. Czyli oni zawsze znaleźliby jakąś drobną lukę, jakiś mały pretekst, żeby uratować ten swój stary, wygodny sposób myślenia o takim idealnie sprawiedliwym świecie, w którym dobro zawsze jest na końcu nagradzane.
Właśnie o to rozbija się cały ten dramat. Gdyby Hiob stracił majątek i dzieci, ale zachował świetne zdrowie, to by usłyszał: hej stary, jesteś zdrowy, silny, masz dwie ręce, otrząśnij się, możesz zbudować wszystko od nowa. Autor tej księgi po prostu musiał spalić za głównym bohaterem absolutnie wszystkie, nawet te najmniejsze mosty.
Nie zostawić mu ani skrawka nadziei.
Tak, bezwzględna totalna skrajność losu jest tu wymogiem czysto literackim, aby ta debata o naturze naszego cierpienia mogła zejść na samo dno, tak głęboko, jak to tylko możliwe. Dopiero, wiesz, kiedy ten bohater nie ma absolutnie niczego, kompletnie niczego, z czego mógłby czerpać jakąkolwiek racjonalizację czy pocieszenie, to wtedy możemy zadać to najczystsze z możliwych pytań. Czy Hiobowi, czy człowiekowi wystarcza sama relacja ze Stwórcą? Bez żadnych, ale to żadnych bonusów.
Powiem ci, że to rzuca zupełnie inne, wręcz nowe światło na postawę samego Hioba w tych kolejnych rozdziałach. Bo my często zapominamy, że on przecież przez większość tej księgi po prostu krzyczy. On się domaga twardej rozprawy sądowej. Woła w niebogłosy, żeby Bóg wreszcie zeszedł z tego swojego tronu na dół i najzwyczajniej w świecie mu się wytłumaczył z tego koszmaru.
I co się dzieje?
No właśnie. A niebo, wyobraź to sobie, przez kilkadziesiąt długich rozdziałów po prostu milczy. Zero odzewu. A kiedy na samym końcu Bóg wreszcie łaskawie się odzywa z głębi wichru, to nie ma tam ani jednego słowa o jakimś zakładzie w niebie, nie ma pół słowa przeprosin. Zamiast tego zaczyna mu mówić o padającym śniegu, o gwiazdach i jakichś przerażających bestiach jak lewiatan.
I to znowu wydaje się bez sensu, dopóki nie zastosujemy tego literackiego klucza, Bóg w tej opowieści wręcz konsekwentnie i celowo odrzuca wszelkie próby wciągnięcia go w ludzki proces sądowy. Bo zauważ jedną niesamowicie ważną rzecz. Gdyby tak na samym końcu tej księgi Stwórca po prostu wstąpił na ziemię, poklepał Hioba po ramieniu i powiedział: no, wybacz mi Hiobie tą małą niedogodność. Założyłem się z takim jednym oskarżycielem, żeby udowodnić całemu niebu, że on się myli, a ty jesteś fantastyczny. to wyznanie całkowicie zniszczyłoby przesłanie całego dzieła.
Dlaczego zniszczyło? Wiesz co, dla mnie na taką prostą logikę to by wreszcie miało jakiś w miarę spójny sens. Hiob dostaje powód.
Miałoby to sens, owszem, ale wyłącznie w naszej bardzo ograniczonej ludzkiej kategorii sprawiedliwości. W takiej logice, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. A Księga Mądrościowa próbuje nas tu nauczyć czegoś znacznie trudniejszego. Bóg w tych oszałamiających mowach końcowych nie tłumaczy się ze swoich własnych decyzji z jednego zasadniczego powodu. Chce brutalnie pokazać czytelnikowi, że wszechświat jest zbyt ogromny i skomplikowany, by dał się sprowadzić do tych naszych małych, prostackich trybików na zasadzie wina i kara.
Mhm.
Bóg, przemawiający z wichru, ma być w tym tekście uosobieniem czegoś onieśmielającego, nieokiełznanego, jak to kapitalnie określa ze źródła dr Walton, Bóg tu jest nieredukowalny.
Czekaj, zróbmy tę pauzę, bo to mądre słowo. Co dokładnie w tym teologicznym kontekście oznacza bycie nieredukowalnym?
To znaczy po prostu, że nie da się Stwórcy zamknąć w takim małym, logicznym pudełku z jasnym napisem akcja równa się reakcja. Nie da się sprowadzić nieskończonego zachowania do prostego, przewidywalnego równania matematycznego. My mamy z tym problem, bo lubimy kontrolę.
O, zdecydowanie lubimy kontrolę.
Widzimy tu zresztą niesamowity kontrast w tej samej Biblii, na przykład w stosunku do Księgi Psalmów. Wspinacze, gdy to czytamy, psalmista bardzo często pisze o Bogu jako o kimś bliskim, czułym pasterzu, ciepłym opiekunie czy przyjacielu. A autor Hioba, on celowo, z premedytacją, kreuje zgoła inny obraz, potężnej, obcej, niemal siły, która pyta człowieka z ironią, gdzie w ogóle byłeś, maluczki, gdy zakładałem fundamenty ziemi? Starożytni autorzy biblijni potrafili naprawdę bardzo, bardzo elastycznie operować tym wizerunkiem, żonglować nim w zależności od tego, jaki dokładnie punkt teologiczny chcieli w danej księdze mocno udowodnić.
Wiesz, kiedy tak o tym myślę, to te nieustępliwe żądania Hioba, żeby koniecznie dostać odpowiedź, przypominają mi taką bardzo współczesną sytuację. To jest tak, jakby jakiś człowiek wszedł do biura obsługi klienta jakiejś potężnej, globalnej korporacji, no z tą drobną różnicą, że to korporacja zarządzająca całym fizycznym wszechświatem.
Haha, widzę to oczami wyobraźni.
I ten nasz człowiek, ten Hiob, on podchodzi do okienka, uderza pięścią w ten blat i po prostu autorytarnie żąda spotkania z głównym dyrektorem, CEO Wszechświata.
Żeby złożyć reklamację na własne życie.
Dokładnie tak. Oczekuje, że dyrektor wyjdzie i wręczy mu taki szczegółowy, wydrukowany paragon z podbitymi pieczątkami dyrekcji. I na tym paragonie będzie napisane. Pozycja pierwsza. Ciężka choroba, powód. Test budowania charakteru, sprawdź punkt 5. Pozycja druga, bolesna strata pracy, powód, przemieszczenie się układu planet i lekcja pokory.
I to jest genialne, bo taki właśnie paragon byłby wręcz uosobieniem tego, w co przez całą księgę tak święcie, z uporem maniaka, wierzyli ci wspaniali przyjaciele Hioba. Oni przecież przychodzili do niego i cały czas, jak zdarta płyta, powtarzali to proste, do bólu transakcyjne równanie.
Masz problem? Znajdziemy powód.
Pierwszy, zrób znowu coś dobrego, a gwarantujemy ci, że znów będziesz bogaty i zdrowy. System zero-jedynkowy.
No tak. Ale widzisz, gdyby Bóg, o czym mówiłeś wcześniej, faktycznie wydał Hiobowi ten teologiczny paragon na koniec tej dramatycznej historii, to przecież on tak naprawdę przyznałby tym samym rację tym nieszczęsnym, ograniczonym przyjaciołom.
Dokładnie.
Sprowadziłby tę swoją nieskończoną, boską mądrość dokładnie do poziomu takiego, wiesz, zwykłego, przewidywalnego automatu z przekąskami. Takiego, do którego z uśmiechem wrzucasz śliniącą monetę swoich dobrych, pobożnych uczynków, wciskasz guzik, trybiki się kręcą i bach, na dole wypada ci puszka ze szczęściem, zdrowiem i bogactwem. A przecież ta niesamowita księga przez wszystkie swoje rozdziały po prostu krzyczy nam w twarz. Wszechświat tak nie działa.
W punkt. Naprawdę w punkt ujęte. Tylko, wiesz, ogromny problem polega na tym, że dla bardzo, bardzo wielu z nas takie nietraktowanie tekstu stricte, dosłownie, takie właśnie odrzucenie tego historycznego faktu na rzecz metafory literackiej wciąż budzi pewien głęboki wewnętrzny dyskomfort. Wydaje nam się podświadomie, że jeśli to zrobimy, to w jakiś sposób odbieramy tej świętej księdze jej autorytet. Zrównujemy ją z baśniami.
Że staje się bajką Ezopa.
Tak, ale i na to dr Walton ma twardy argument ze źródeł. żeby pokazać i udowodnić słuchaczom, że posługiwanie się tak przerysowanymi i szokującymi obrazami Boga to nie jest jakaś anomalia Hioba, ale absolutnie standardowe, klasyczne narzędzia biblijne, to ten wybitny badacz sięga płynnie po, uwaga, Nowy Testament.
Aha.
Zwraca naszą szczególną uwagę na powszechnie znane przypowieści Jezusa. A te przecież w naszej współczesnej kulturze religijnej w 100% naturalnie, od najmłodszych lat, akceptujemy jako barwne metafory.
No faktycznie, to jest fascynujące zestawienie. Kiedy o tym pomyśleć, to przecież w tych nowotestamentowych przypowieściach też regularnie mamy postacie symbolizujące Boga, które, jakby to ująć, robią rzeczy co najmniej dziwne. Dziwne z perspektywy naszej dzisiejszej ułożonej moralności. Przypomina mi się na przykład ta słynna przypowieść o robotnikach w winnicy. Pamiętasz?
Tak, oczywiście. To jest słynny 20 rozdział w Ewangelii Mateusza. Zobacz, co tam się dzieje. Gospodarz tej wielkiej winnicy wzywa ludzi, ustala twardą stawkę i na koniec dnia wypłaca wszystkim dokładnie tyle samo.
Równo dla wszystkich, tak.
Równo. Daje tego samego denara zarówno tym biedakom, którzy harowali w morderczym upale słońca przez bite 12 godzin, jak i tym gościom, którzy radośnie przyszli zaledwie na tę jedną ostatnią, chłodniejszą godzinę. I posłuchaj, z dzisiejszego ekonomicznego czy nawet związkowego punktu widzenia, no to jest czysty, niesprawiedliwy absurd. Gospodarz tu oczywiście ewidentnie symbolizuje Boga, ale czy ktokolwiek w Kościele traktuje to jako dosłowny, obowiązujący model ekonomiczny czy podatkowy, który jakimś cudem obowiązuje nas na ziemi albo w niebie?
No nie wyobrażam sobie, to by była gospodarcza katastrofa.
My jako czytelnicy natychmiast wręcz podświadomie rozumiemy, że to jest tylko grube wyolbrzymienie. Takie, które ma nam bardzo jaskrawo pokazać tę niepojętą hojność i udowodnić nam tezę, że łaski zbawienia po prostu nie da się wypracować na godziny jak na etacie.
Dokładnie. A weźmy teraz pod uwagę inną perełkę, tę słynną przypowieść o nieuczciwym zarządcy z 16 rozdziału, zdaje się, Łukasza. To mnie zawsze fascynowało. Tam postać wielkiego szefa, znowu uosabiająca, powiedzmy, tą wyższą instancję, de facto jawnie chwali tego swojego pracownika za to, że ten zrobił genialny, ale przecież z punktu widzenia prawa, kompletnie nielegalny wałek finansowy za plecami szefa.
I tu znowu powtarza się ten sam mechanizm przecież. Czytelnicy Nowego Testamentu w ogóle nie mają z tym większego problemu. Wszyscy rozumieją ten literacki skrót i wiedzą świetnie, że Bóg na pewno nie promuje sprytnych oszustw finansowych czy unikania podatków. A żeby dolać jeszcze oliwy do ognia, weźmy ten 18 rozdział u Mateusza. Mamy tam wielkiego pana, króla wręcz, który oddaje swojego zadłużonego sługę na normalne, brutalne tortury u katów, do momentu, aż ten nie spłaci jakiegoś absolutnie kolosalnego, niemożliwego do oddania długu.
Bry, straszny obraz.
Tak. Albo w samej Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, gdy uważnie przeczytamy, znajdziemy postać symbolizującą Boga, która tam się zachowuje ni mniej, ni więcej, tylko jak wyjątkowo zrzędliwy, opryskliwy sąsiad. Taki, do którego trzeba się dobijać gdzieś w środku nocy, mocno walić pięściami w te drewniane drzwi, żeby łaskawy pan w końcu uznał, że wstanie z tego ciepłego łóżka i pożyczy ci bochenek chleba, tylko po to, żebyś mu przestał wreszcie zawracać głowę.
Mhm. I powiem ci, tu się właśnie pojawia u mnie, a myślę, że u wielu osób, taki potężny dysonans poznawczy, jak to analizujemy. Bo kiedy słyszymy o takim opryskliwym sąsiedzie z przypowieści w kościele, to nasze mózgi mówią, okej, pełen luz, to tylko przypowieść, to metafora, szukamy drugiego dna. Jezus uczy nas tylko tego, żebyśmy po prostu byli bardzo wytrwali w naszej codziennej modlitwie. Ale wyobraź sobie, kiedy dokładnie ci sami ludzie otwierają ze czcią księgę Hioba, ten sam przełącznik interpretacyjny w głowie nagle robi klik i zacięcie. I my przestawiamy się z automatu na tryb transmisja satelitarna na żywo. Zaczynamy śledzić to dziwaczne spotkanie w niebie, tak jakbyśmy czytali opublikowany przez kogoś suchy protokół z poufnego zebrania Rady Nadzorczej w wielkiej korporacji.
Mhm.
Dlaczego, pytam, historię z przypowieści w Nowym Testamencie przyjmujemy tak gładko jako fikcję służącą jakiejś wyższej teologicznej prawdzie, A poemat poetycki ze Starego Testamentu musi być traktowany jako ta twarda, historyczna, wręcz faktograficzna relacja.
I to, o czym teraz mówisz, to jest absolutnie kluczowe spostrzeżenie dla całej tej dzisiejszej sprawy. My w naszej tradycji przyzwyczailiśmy się tak niesamowicie mocno do nieustannego historyzowania całego, ale to całego Starego Testamentu, że w ten sposób dramatycznie gubimy jego oryginalne, przepiękne literackie bogactwo. Konkluzja badacza analizującego te teksty jest w tym względzie bezkompromisowa. Otóż Księgę Hioba my w dzisiejszych czasach powinniśmy, a wręcz należy ją czytać, przez dokładnie ten sam filtr. Wiesz, z tą samą subtelną literacką wrażliwością na metafory i wyolbrzymienia, z jaką naturalnie czytamy przypowieści Jezusa. Kiedy wreszcie odrzucimy to wszystko, to całe narracyjne, literackie rusztowanie, czyli te mityczne zakłady, te nieludzkie testy, to ekstremalne odbieranie dzieci i te nieprawdopodobne straty.
To co się wtedy dzieje?
Zbliżamy się w takim razie wielkimi krokami do chyba najważniejszego i finałowego pytania, jakie po prostu musimy tu dzisiaj zadać. Skoro, jak to już pięknie obnażyliśmy, kluczem wcale nie jest to, co stwórca rzekomo fizycznie robi w tej fabule, jako jakaś fikcyjna postać literacka, ale to, do jakich ostatecznych wniosków doprowadza nas przez to ten starożytny autor, no to powiedz sam, co to wszystko nam ostatecznie mówi o Bogu? Co nam zostaje w dłoniach twardego, teologicznego, po odrzuceniu tej całej szalonej, mrocznej otoczki?
Zostaje nam coś, co można nazwać niezwykle głęboką, dojrzałszą teologią, która rzuca na kolana. Po pierwsze, z tej księgi wynika, że zasady funkcjonowania świata wokół nas, te drogi mądrości Boga, są tak niesamowicie złożone i tak splątane, że one po prostu ze swej natury kompletnie wymykają się naszej prostej, przyczynowo-skutkowej ludzkiej logice. Ty i ja, i każdy z nas, nasz ograniczony intelekt z samej definicji potrafi zaledwie rejestrować i widzieć tylko jeden maleńki, fragmentarczy wycinek tej ogromnej rzeczywistości. To jest ta pierwsza mocna rzecz.
A po drugie?
A po drugie, Bóg objawiający się w przesłaniu tej księgi to nie jest bóstwo, które w jakikolwiek sposób potrzebuje od nas usprawiedliwienia. On w tej debacie ani przez chwilę nie stawia się w roli jakiegoś podsądnego na ławie oskarżonych, który teraz grzecznie musi się tłumaczyć zdezorientowanego człowiekowi z chaosu losu, z tornady czy z cierpienia, jakiego niespodziewanie spotykają. W swojej głębokiej mądrości on po prostu stworzył świat z całą absolutną jego potęgą, ze wszystkimi gigantycznymi niebezpieczeństwami. Stworzył go z pewnym chaosem, który w tekście zresztą symbolizują nam te mityczne bestie typu potężny lewiatan. Ale z drugiej strony dał mu również po prostu ogromne piękno i majestat.
I naszą rolą jest to pojąć.
Właśnie nie. Paradoks polega na tym, że pojedynczy człowiek jest tu wezwany nie do całkowitego zrozumienia każdego drobnego trybiku funkcjonowania tej wielkiej maszyny świata, lecz do czegoś znacznie trudniejszego, do pełnego zaufania tej niewidzialnej, ostatecznej mądrości swego wielkiego konstruktora.
I wiesz, co ci powiem? To jest dokładnie ten moment w naszej dzisiejszej rozmowie, w którym pomimo tego, jak bardzo przerażająco i mrocznie ta cała księga wyglądała na początku, Ja autentycznie czuję taką głęboką, dziwną, ale kojącą ulgę.
Ulgę? To ciekawe.
Tak, bo pomyśl o tym. Myślę, że dla każdego z nas tutaj, kto tak bardzo, tak kurczowo na co dzień próbuje pojąć i kontrolować ten często okrutny i losowy, otaczający nas świat, takie odczytanie to może być niesamowicie wyzwalające podejście do życia. Bo zobacz, to, o czym ty teraz mówisz, de facto po prostu zdejmuje z naszych zmęczonych ramion ten potężny, ten wręcz przygniatający ciężar przymusu ciągłego rozumienia wszystkiego, co nam się przydarza.
O, absolutnie tak. Zdejmuje winę.
Oznacza to przecież, że jeśli coś w moim prywatnym życiu idzie teraz kompletnie fatalnie źle, jeśli niesprawiedliwie cierpię, to sam fakt, że ja absolutnie nie potrafię w tym odnaleźć żadnego logicznego, głębszego sensu, to wcale nie oznacza, że ja poniosłam jakąś intelektualną porażkę. Nie oznacza to też, no wiesz, że po prostu brakuje mi prawdziwej wiary. Albo, co by było najgorsze z tego całego ujęcia, że to jest jakaś precyzyjnie wymierzona kara z góry za jakieś moje zatajone grzeszki. Nic z tych rzeczy. To jest, jak powiedziałeś, po prostu pokorne uznanie, że otaczający nas wszechświat jest gigantycznie, wręcz kosmicznie skomplikowaną strukturą, a ja zwyczajnie, po ludzku, nie posiadam do niego tej pełnej, szczegółowej instrukcji obsługi i pewnie nigdy jej nie zdobędę.
I muszę powiedzieć, że dotknęłaś teraz samej istoty tego, o czym tu mówimy. To jest właśnie to niezwykle racjonalne, jakże zdrowe psychologicznie podejście, którego uczą nas analizowane dzisiaj wspaniałe materiały z ksiąg mądrościowych. Że po prostu nie każda rozlana łza, nie każdy ból pleców i nie każda nawet nagła życiowa katastrofa na twojej ścieżce musi koniecznie mieć ten swój własny, wydzielony, idealny wiersz z przyczyną przypisany ci w jakimś niebiańskim arkuszu kalkulacyjnym.
Zgadza się.
Zresztą zbadajmy to od drugiej strony, od tej niebezpiecznej. Dr Walton u siebie na wykładach stawia tu zresztą takie bardzo, ale to bardzo kategoryczne ostrzeżenie. Przestrogę wręcz. On jest absolutnie przekonany, że największym teologicznym błędem, wiesz, takim błędem, jaki my jako czytelnicy możemy w ogóle popełnić, mierząc się z tymi starożytnymi tekstami, jest naiwne czerpanie podstawowych informacji o samej naturze Stwórcy z całkowicie niewłaściwych obszarów narracji.
Czyli z tej ramy literackiej?
Dokładnie tak. Wyjaśnia to tak. Wyobraź sobie, że jeśli świadomie bądź nie, zbudujemy sobie na całe życie w głowie taki obraz Boga, mocno bazując tylko i wyłącznie na tych widocznych na początku literackich mechanizmach.
Jasne, czyli jak założymy dosłowność.
Tak. Jeśli na przykład naiwnie i dosłownie uwierzymy, że on tam w jakichś chmurach naprawdę dla rozrywki gra naszym kruchym ludzkim życiem w jakieś kości przy stoliku siłami ciemności.
To co wtedy osiągniemy?
Wtedy nieodwrócalnie stworzymy sobie z niego w umyśle potwora. Po prostu potwora. Skrajnie zniekształcony, obrzydliwy obraz kogoś, kto jawi się jak jakiś obłąkany, nieskończenie potężny sadysta. A to by już, powiedzmy sobie wprost, do reszty zrujnowało jakiekolwiek szanse na zaufanie mu.
Zrujnowało to mało powiedziane. Myślę, że nikt normalny nie zechciałby mieć żadnej relacji z takim kimś. A to byłaby kompletna tragedia dla wymowy tej, jak widać, niezwykle pięknej księgi.
No i popatrz. Patrząc teraz nieco z lotu ptaka wstecz na to wszystko, o czym tak intensywnie dzisiaj rozmawialiśmy, to przeszliśmy tutaj wspólnie przez te kilkanaście minut naprawdę sporą intelektualną drogę. Prawda? Zobacz, zaczęliśmy przecież naszą przygodę dzisiaj z tekstem od tego niesamowicie odpychającego, wręcz koszmarnego, dosłownego obrazu obojętnego, chłodnego i bezdusznego Stwórcy. Tego, co to sobie zsyła gigantyczne katastrofy tak po prostu kapryśnie dla jakiejś zasady i rozrywki czy zakładu na punkty. A ostatecznie skończyliśmy tę wędrówkę na potężnej, głębokiej lekcji pokory z mistrzowskim wręcz wykorzystaniem starożytnych, orientalnych konwencji literackich.
Tych form, które z założenia po prostu nie miały wcale na celu nas przerażać jak jakiś krwawy scenariusz z taniego horroru czy kina klasy B, miały one po prostu brutalnie pokazać nam, zwykłym śmiertelnikom, że kosmiczna mądrość i ostateczna sprawiedliwość no to na pewno w 100% nie jest prosta i tak naiwna wymiana towarowa, na którą tak po cichu wszyscy pewnie mamy nadzieję.
Świetnie to podsumowałaś. Tak, dopiero takie konsekwentne zburzenie i zrównanie z ziemią tego naszego powierzchownego obrazu pozwala nam wreszcie w pełni dostrzec tę wspaniałą, antyczną mądrość tekstu, która o dziwo i wbrew pozorom szalenie wręcz szanuje naszą ludzką inteligencję jako czytelników.
Zamiast traktować nas jak dzieci?
Właśnie. Zamiast karmić nas jakimiś takimi, wiesz, banalnymi, trywialnymi, uproszczonymi odpowiedziami ze szkolnych podręczników. Wyjaśniam wam to, co jest niemożliwe do opisania inaczej niż wyolbrzymioną formą artystycznego szoku literackiego.
Powiem ci szczerze, myślę, że akurat nam, w tych naszych szalonych czasach, ta lekcja cierpliwości jest potrzebna dużo bardziej niż jakiemukolwiek pokoleniu wcześniej w historii ludzkości. No bo spójrz sam, my teraz żyjemy w takiej epoce totalnego, nieustannego przeładowania informacjami, w środowisku, w którym non-stop z absolutnie każdej strony, z każdego ekranu smartfona czy reklamy,
atakują nas niemal wyłącznie takie proste, fast foodowe wręcz i instant rozwiązania na każdy z naszych problemów. Otwierasz oczy rano, prawda, włączasz sieć, no i algorytmy współczesnych mediów społecznościowych już od świtu codziennie uparcie pompują w nas to niezwykle kusące, ale kompletnie złudne wręcz poczucie pełnej kontroli nad rzeczywistością. Pełno jest wokół nas filmików i poradników typu, no chociażby, wiesz, 5 błyskawicznych kroków do życia bez cienia stresu i niepokoju.
Aha, znam te tytuły. Albo zmień w sobie ten jeden prosty poranny nawyk, a osiągniesz miliardowy sukces zawodowy w miesiąc. Złote góry.
Dokładnie tak to wygląda. Szybko, łatwo i na skróty. Wszyscy dookoła dzisiaj, jak jacyś zaprogramowani prorocy, po prostu krzyczą nam w uszy dokładnie tę samą łudzącą narrację, z którą mierzyli się starożytni. Tę samą, którą z wielkim uporem wmawiali temu nieszczęsnemu Hiobowi jego wspaniali, niby troskliwi przyjaciele.
Mhm. Czyli zrób po prostu krok A, uśmiechnij się, a wszechświat na 100% odda ci to, i to z nawiązką. Dostaniesz natychmiast pewien pozytywny rezultat B, algorytmu sukcesu, zawsze działający.
Właśnie tak, a tymczasem, kiedy przyłożymy do tego głowę, ta niepozorna, bardzo stara i wręcz archaiczna z naszego punktu widzenia opowieść, w zadziwiający i bardzo wręcz brutalny sposób doszczętnie rozbija dzisiaj ten nasz ukochany, wspaniały i popkulturowy wręcz mit tego zadowolonego z siebie automatu. Automatu z fajnymi nagrodami i wspaniałymi napojami. Autor Księgi Hioba staje z uśmiechem i mówi, po prostu mówi z niezwykłym, brutalnym wręcz spokojem i szczerością. Nie, przyjacielu. Nie możesz po prostu wrzucić w system tak chłodno i bez emocji tej liśniącej monety bycia grzecznym, fajnym i dobrym moralnie człowiekiem, a potem po prostu podejść mocno, nacisnąć wielki kolorowy guzik z krzykliwym napisem „Moje zasłużone osobiste szczęście”, a gdy coś, na co nie masz wpływu, uderzy, po prostu stać pod maszyną i płakać i gorzko i żałośnie narzekać na zły system, że wielka puszka ze zdrowym, łatwym życiem jednak się zacięła w podajniku. Świat nie jest maszyną.
Oj tak. Wiesz, przyznam, że to nagłe, twarde intelektualnie i bolesne duchowo zderzenie się z tym nieprzyjemnym, nagim faktem, że świat na zewnątrz absolutnie i kategorycznie nie był i o zgrozo nigdy nie będzie działał jak podległa nam usłużna, korporacyjna maszyna wentingowa na nasze życzenia. I że takie zderzenie potrafi naprawdę bardzo, bardzo dotkliwie, wręcz fizycznie zaboleć nas i oburzyć. Ale, i to chcę mocno po tej lekcji doktora Waltona podkreślić, jak pokazują analizowane starożytne dzieła, ten dyskomfort i ten pierwszy opór są absolutnie niezbędnym, kluczowym krokiem. Bólem z gatunku tych ostatecznie koniecznych i dobrych po to tylko, by ludzkość mogła chociaż na centymetr w ogóle zacząć dorośle pojąć niewypowiedzianą, wręcz przygniatającą głębię rzeczywistości, w jakiej pod taką, a nie inną gwiazdą przypadło nam wspólnie wędrować i ostatecznie tu istnieć.
Podpisuję się pod tym obiema rękami. Naprawdę, zdecydowanie się z tobą tu zgadzam. I to jest ten moment, gdzie opierając się na tych wszystkich naszych dzisiejszych niesamowitych odkryciach i dekonstrukcjach źródłowych z tego fantastycznego tekstu, chciałabym na sam wielki finał podzielić się czymś jeszcze. Zostawić każdego z nas, ciebie i mnie zresztą też, z pewną jedną mocną i taką nieco prowokacyjną wręcz koncepcją czy myśleniem. Prosto do samodzielnego, cichego przetrawienia przy popołudniowej kawie czy herbacie po wyłączeniu odcinka.
Śmiało, podziel się. Jaka to myśl na pożegnanie?
No bo widzisz, pomyślałam tak. Skoro ta starożytna, trudna z pozoru, przestarzała, ale przecież nieprawdopodobnie mądra wewnątrz księga mądrościowa celowo i z zimną krwią wykorzystuje w tekście i w fabule tak niesamowicie mocno wyolbrzymione, skrajne, wręcz karykaturalnie ekstremalne scenariusze bezsensownego ludzkiego i rodzinnego cierpienia. A robi to tylko i wyłącznie po to, żeby nas jako zadowolonych z siebie czytelników brutalnie zmusić do obnażenia pod światło i krytycznego zbadania absolutnie naszych własnych wewnętrznych motywacji, wiesz, motywacji, czy robimy to dla nagrody, a nie tylko dla idei, do obnażenia tego dążenia do ułatwiania sobie drogi przez dobre bycie, dobrym. To wiesz, to cofnijmy się na moment i zastanówmy się bardzo, bardzo szczerze i tak na chwilę chociaż, mocno nad nami samymi tutaj, nad naszym światem dzisiaj i teraz i o naszym myśleniu.
Aha, nad naszym dzisiejszym podejściem.
No tak, zwróć uwagę, że my dzisiaj jako współczesny człowiek, bardzo postępowy na Zachodzie, nasz współczesny, ułożony i poukładany świat, on wprost, niesamowicie wręcz, powiedziałabym, że wręcz obsesyjnie, z każdej strony zachlysnął się i po prostu zakochał w koncepcji powszechnej, zewsząd otaczającej nas i sprawiedliwej karmy, tak?
Oran to jest potężne w ogóle i trafne zestawienie.
Prawda. Powiedz sam, jak my uwielbiamy to dzisiaj z dumą mówić, tę wspaniałą mantrę. To takie powierzchowne, chwytliwe w sieci powtarzanie pod nosem przy każdej porażce kogoś innego lub sukcesie. Uwielbiamy hasła o tym, że wiesz, dobro w życiu to zawsze oddaje i w końcu niechybnie powraca z powrotem, jak wspaniały bumerang uderzający dokładnie w postaci natychmiastowej, błyszczącej życiowej nagrody za zasługi, prawda? A z kolei złość i wredne potknięcie innych nieuczciwych na ścieżce to na 100% zaraz do tej osoby powróci z kosmosu jak brutalny cios, wraca i upokarza go sprawiedliwie, uderzając jako kara i przestroga.
Tak. Cały nasz dzisiejszy system światopoglądowy bywa oparty na tym tanim haśle, prawda? Karma wraca, wszystko się wyrówna, bilans na zero. Zero-jedynkowe równanie znowu wychodzi na scenę.
Otóż to jest genialne. Zatem wyciągnijmy ten wniosek. Jeśli więc głęboko w sobie, potajemnie i nieraz egoistycznie oczekujemy gdzieś tam ukryci we własnych myślach, że z zasady po cichu, samo przyzwoite, fajne, ułożone, zwyczajnie normalne i szczerze uczciwe, takie pozytywne zachowanie, bycie bystrym człowiekiem każdego zwykłego dnia, tu pośrodku niczego, automatycznie i z klucza jakimś cudownym trafem ma nam z automatu poświadczyć i zagwarantować w ramach kosmicznego prawa całkowicie stabilne, superwygodne, kompletnie pozbawione zmartwień i bezpieczne, poukładane życie jako swoista gwarancja zapłaty.
Mhm.
To musimy zadać sobie to najtwardsze i najgłębsze pytanie po dzisiejszej podróży. Czy przypadkiem, uwaga, tu padnie to słowo klucz, czy my oburzeni na archaiczność dzisiaj, byśmy tu zarazem kompletnie ślepo i wręcz ironicznie dla samych siebie nie wpadli po czubek głowy z pluskiem, dokładnie i w 100% punkt w punkt w tę samą prymitywną w swojej banalności naiwną pułapkę płaskiego, transakcyjnego, matematycznego zysku i banalnego, starożytnego równania. Pułapkę, którą właśnie niesamowicie mądra z głębi serca Księga Hioba swoimi skrajnymi środkami od wieków i tysiącleci rozpaczliwie próbowała w drobny mak doszczętnie po prostu spopielić i roznieść w pył dla wyzwolenia nas od głupoty przed ponad wieloma, wieloma tysiącami lat temu, pokazując, że wszechświat po prostu to nie księgowość. Myślę szczerze, że warto to mocno zważyć pod swoim własnym dachem, zanim z niecierpliwym hukiem, żałośnie i oburzeniem w sercu, gdy przyjdą trudne, mroczne lub zupełnie nieoczekiwane chwile i los zapuka, zażądamy od głównego dyrektora całego wielkiego wszechświata wydać nam tego drobnego, skrupulatnie przybitego, wielką, okrągłą pieczątką i wydrukowanego naszego wymarzonego, szczegółowego, teologicznego paragonu na życie. Warto.
Fantastyczne podsumowanie i myśl na koniec. Dziękuję.